Rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór, 21 stycznia w środę o 21.05. Przy mikrofonie Rafał Regulski, audycję realizuje Rafał Polacki, a naszymi gośćmi są dzisiaj dwie panie. Panie są w Warszawie, łączyliśmy się zdalnie. Połączyliśmy się. Te nasze gościnie dzisiejsze to Magda Celejewska i Alicja Sztark. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
Dobry wieczór.
Obie panie reprezentują EF Education First, czyli międzynarodową, założoną 61 lat temu w Szwecji, organizację edukacyjną uczącą języków obcych. My będziemy rozmawiać o języku angielskim, ale rozumiem, że ta wasza organizacja uczy nie tylko angielskiego.
Tak, zgadza się. Oczywiście język angielski jest najbardziej popularny, ale uczymy również innych największych języków światowych. Popularny jest również język niemiecki, język hiszpański, mamy francuski, włoski, ale też języki nieco bardziej egzotyczne, na przykład japoński, koreański albo mandaryński, które zyskują coraz większą popularność i coraz więcej młodych osób zaczyna się ich uczyć.
Ja mam przed sobą książkę Gastona Dorena sprzed 8 lat, Babel w 20 języków dookoła świata. Podejrzewam, że przez tych 8 lat, kiedy się ta książka w oryginale ukazała, za dużo się akurat w tym względzie nie zmieniło. To jest ranking i omówienie 20 najbardziej popularnych języków świata, czyli języków, którymi mówi najwięcej ludzi na globie ziemskim. I tutaj, choć dla niektórych jest to zaskakujące, język angielski jest na pierwszym miejscu. Tylko przeczytam, jak klasyfikuje autor właśnie i skąd ta pierwsza pozycja angielskiego wyprzedzająca mandaryński. Otóż według autora 1,5 miliarda użytkowników ma angielski na kuli ziemskiej. I kogo on tutaj wlicza? 375 milionów native speakerów w Zjednoczonym Królestwie i na niektórych jego dawnych terytoriach, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Irlandii, Nowej Zelandii, a także w Afryce Południowej i na kilku karaibskich wyspach. Ponad 1 miliard ludzi, dla których angielski jest drugim językiem, głównie w innych dawnych koloniach brytyjskich, Azja Południowa, Afryka i w Europie, ale i w innych częściach świata. No i wreszcie liczne grupy anglojęzycznych imigrantów można znaleźć wszędzie, może z wyjątkiem najbardziej niegościnnych krajów, powiada autor. Czyli liczymy tutaj nie tylko te osoby, dla których angielski jest tym językiem pierwszym, tym językiem od urodzenia. Pretekstem do naszej rozmowy jest najnowsza edycja rankingu, który sporządza wasza organizacja. Mówię o rankingu reklamowanym jako największy na świecie ranking krajów i regionów według znajomości języka angielskiego. Proszę tylko wyjaśnić, co to za badanie, od ilu lat jest robione, no i co ono tak naprawdę diagnozuje.
No więc EF Proficiency Index, bo o takim właśnie raporcie mówimy, to jest coroczne badanie, które EF robi już od 2011 roku, rok w rok, i obejmuje ono większość krajów na całym świecie.
Dokładnie 123 kraje.
123 kraje w tym roku podeszły do tego badania. Badamy wszystkie umiejętności, wszystkie kompetencje językowe, czyli pasywne, słuchanie i czytanie oraz tam, gdzie zachodzi produkcja języka, czyli pisanie i mówienie. I w tym roku de facto dołożyliśmy te dwie kompetencje, czyli mówienie i pisanie. I troszeczkę mieliśmy tutaj takie wątpliwości, jak wypadniemy w momencie, kiedy rzeczywiście dorzucimy jeszcze produkcję, jak wypadniemy jako kraj, mówię o Polsce, ale poradziliśmy sobie naprawdę rewelacyjnie. Mhm.
Ja tylko powiem, że tak uprzedzę fakty, że Polska jest na 15 miejscu na tych 123 państw, ale też słuchacze mogą być tym zainteresowani. Ta pierwsza dziesiątka wygląda następująco. Pierwsze miejsce Niderlandy, no Holandia by się chciało powiedzieć, potem Chorwacja druga, trzecia Austria, czwarte Niemcy, piąta Norwegia, szósta Portugalia, siódma Dania, ósma Szwecja, dziewiąta Belgia i dziesiąta Słowacja. Proszę tylko wyjaśnić, dlaczego w tym rankingu, to się wydaje oczywiste, ale jednak zapytam, nie ma w ogóle Wielkiej Brytanii na przykład?
Dlatego, że badamy kraje, badamy poziom języka angielskiego, który nie jest językiem natywnym dla uczestników testu, to nie traktujemy go jako język czyjś. Traktujemy to jako drugi język, jako język wspólny, którego się uczymy.
Mm-hmm. Czyli dlatego też tam nie ma na przykład Stanów Zjednoczonych i innych anglojęzycznych krajów, tak?
Dokładnie. Tak to wygląda.
Czyli testujemy język jako drugi, tak? Język, czyli nie natywny, tylko ten wyuczony.
Mm-hmm. To ja tylko też jeszcze, żeby tej ciekawości tutaj do końca zaspokoić naszym słuchaczom, dopowiem, jak wygląda końcówka tej listy. 119. Somalia, 120. Togo, 121. Libia, 122. Wybrzeże Kości Słoniowej i ostatnia, 123. Kambodża. Czy ten ranking pozwala nam powiedzieć, że najlepiej na świecie po angielsku mówią Holendrzy, a najgorzej mieszkańcy Kambodży?
To też pokazuje tak naprawdę, jak rozwinięte są te kraje, bo od tego tak naprawdę, prawda, też powinniśmy absolutnie to wziąć pod uwagę, bo w Kambodży rzeczywiście trudno porozumieć się w języku angielskim. Natomiast Holendrzy, jeśli spojrzymy na ich system edukacyjny, gdzie rzeczywiście ekspozycja na język angielski jest od malutkiego, i rzeczywiście nawet w telewizji nie używają Holendrzy dubbingu, czyli rzeczywiście od małego każdy osobnik tam zamieszkujący po prostu słucha języka, przepraszam, angielskiego, prawda, z napisami, czyli mają tak zwane subtitles w filmach czy w różnych programach, to bardzo ułatwia właśnie jakby szybsze przyswajanie tego języka. Tak.
Myślę, że warto spojrzeć na ten raport bardziej szczegółowo, bo wniosek, że ktoś jest lepszy w języku angielskim jeden kraj od drugiego, niewiele nam mówi. Kiedy przyjrzymy się raportowi, poczytamy bardziej szczegółowo, zobaczymy te zmienne, które porównuje, czyli w jaki sposób wpływa na znajomość angielskiego płeć. Wiek, gdzie obserwujemy spadki, jakie obserwujemy trendy. Nie porównujemy tylko i wyłącznie krajów, ale też regiony, więc możemy też wewnątrz naszych krajów, czy z perspektywy naszego regionu, miasta, przyglądać się tym tendencjom. To jest bardzo, bardzo ciekawe i ten raport w tym roku również uświadomił nam kilka bardzo interesujących rzeczy.
I oczywiście ja o to zapytam, jak to wygląda oczywiście tutaj w Polsce u nas, właśnie w rozbiciu na płeć, na wiek, na regiony i na miasta. Ale zanim do tego przejdę, bo tutaj zwróciły panie uwagę na rzecz bardzo ciekawą, mówiąc o Holandii, o Niderlandach, że ja rozumiem, że na umiejętność posługiwania się językiem obcym, w tym przypadku, no mówmy o tym angielskim, wpływa nie tylko to, jak się go uczy, tego języka danego w szkole, ale tutaj panie zwróciły uwagę na pewną też politykę, nie wiem, czy panie teraz mówiły o telewizjach publicznych, że tam na przykład filmy anglojęzyczne są bez dubbingu, z napisami, rozumiem, tak?
Tak. I to samo dzieje się w Skandynawii. Stąd też w tym rankingu na pierwszych miejscach, prawda, pierwsze 10 miejsc, tam mamy też kraje nordyckie. Więc rzeczywiście to bardzo pomaga w przyswajaniu języka. No my nie możemy na to liczyć niestety, bo u nas zawsze filmy od zawsze były dubbingowane, prawda?
Tak, ja zauważyłem, że na płatnych kanałach można sobie wyłączyć lektora i tak dalej, włączyć same napisy, natomiast no niestety nie zawsze jest to przy naszej tej telewizji publicznej. A czy panie by umiały wyjaśnić tak wysoką pozycję Chorwacji drugą? Co takiego tam się stało, że oni są na drugim miejscu?
To jest bardzo ciekawe. My rozmawiamy w naszym gronie specjalistów, czy w gronie naszych przyjaciół, naszych wyjeżdżających do naszych szkół językowych, na temat naszych jakichś wniosków wynikających z tego raportu. I oczywiście każdy ma jakieś swoje własne intuicje. Często się pojawia taka odpowiedź, że na przykład Chorwacja, ze względu pewnie na turystykę, ze względu na to, że oni nie mają bariery językowej, bo po prostu muszą się dogadać, to jest kraj, do którego przyjeżdża co roku zdecydowanie więcej turystów niż do nas i musieli po prostu się przystosować do tego. Natomiast szukamy też takich konkretnych danych, które pomogą nam zrozumieć te różnice, które pomogą nam je zidentyfikować i wprowadzić jakieś konkretne zmiany u nas, na naszym gruncie, żeby ten nasz poziom języka był coraz wyższy i żebyśmy ścigali się z Holandią. Dlatego dochodzimy do takich wniosków właśnie o dubbingu, o którym wspomniała Magda. Przyglądamy się systemowi edukacji w ogóle. W krajach skandynawskich i w Holandii duża część studiów, nawet dla lokalnych studentów, nie zagranicznych, jest prowadzona, zajęcia są w języku angielskim. To też jest coś, co odróżnia nasz system edukacji od ich systemu edukacji tej wyższej.
Mm-hmm. Ja bym chciał, póki pamiętam, chciałbym, żeby to koniecznie padło w tej naszej audycji i tylko tak trochę taki zrobię taką dygresję, jeszcze się powołując na książkę Babel w 20 języków dookoła świata. Skoro mówimy o angielskim, to autor zwraca uwagę na bardzo ciekawą rzecz. Zacytuję jeszcze raz i już zamknę temat tej książki. Bycie native speakerem angielskiego wiąże się z masą, całą masą korzyści, to jest oczywiste, ale ma jeden dotkliwy mankament. Większość rodowitych użytkowników angielskiego jest boleśnie jednojęzyczna. Czy panie mogą to potwierdzić?
Tak, zgadza się. I być może też z tego wynikają dobre wyniki Chorwacji i Holandii i jest w tym również potencjał dla Polski. Małe języki, które my musimy się nauczyć angielskiego, żeby być zrozumiani na świecie. Nie jesteśmy Francuzami, którzy prawdopodobnie zawsze znajdzie się jakaś osoba, która będzie w stanie zrozumieć trochę francuskiego, trochę hiszpańskiego, trochę mandaryńskiego. To prawdopodobieństwo jest o wiele wyższe niż to, że znajdzie się osoba, która mówi w języku chorwackim czy w języku polskim. Dlatego to nas zmusza do większej aktywności, jeżeli chodzi o próbowanie swoich sił w mówieniu po angielsku.
Tak,
to widzimy zresztą, przepraszam, jeszcze dodam, że to absolutnie widzimy, że Polacy chcą swobodnie podróżować, oni chcą studiować za granicą i też pracować z klientami z całego świata. I dlatego też czujemy tą motywację do tego, żeby się tego języka przynajmniej angielskiego nauczyć.
Panie rzuciły przykłady języków francuskiego, hiszpańskiego, a tutaj oczywiście ten, kto się urodził z tym językiem angielskim jako tym swoim native językiem, oczywiście uważa, że ma komfort. Po angielsku się wszędzie dogada, nie muszę się już żadnego innego uczyć. I o to tutaj chodzi. Czyli to jest paradoksalnie taka zaleta funkcjonowania od dziecka w języku, jak to panie pięknie powiedziały, małym języku, który wymaga douczenia się, no właśnie, czy wymaga? Czy dzisiaj musimy posługiwać się innym też językiem? My Polacy już teraz chociażby.
Myślę, że w dzisiejszych czasach język angielski, tylko język angielski, to nie jest już dodatkowy atut. Mówię tutaj o rynku pracy oczywiście, bo dzisiaj dodatkowym atutem to będą inne języki. Czyli język angielski staje się podstawowym narzędziem, żeby móc robić karierę w międzynarodowych korporacjach bądź pracować w międzynarodowych zespołach, prawda? Żeby móc liczyć na awanse. To są podstawowe narzędzia w tym momencie, żeby funkcjonować. Jeżeli ktoś ma takie aspiracje, to jest tak zwany must have, tutaj się posilę językiem angielskim, a nie coś, co nas wyróżnia na rynku pracy.
Mm-hmm. Czy my to rozumiemy? My Polacy, czy my już to rozumiemy?
Myślę, że zaczynamy to rozumieć. My również prowadzimy rekrutację, więc możemy z doświadczenia powiedzieć, że nasi kandydaci wpisują w swoje CV coraz bardziej ciekawe języki. Pojawiają się języki niespotykany wcześniej. Pojawiają się osoby, które mówią w języku arabskim, właśnie w języku mandaryńskim, w językach skandynawskich, traktując to, wydaje mi się, że jest to w jakiś sposób wybór tej ścieżki zawodowej, a nawet akademickiej, bo już myślą o tym troszeczkę wcześniej, właśnie spowodowany taką intuicją, że te języki będą warte, że one będą potrzebne, że one będą cenne na rynku pracy i rzeczywiście tak się dzieje. Przed tymi osobami jest po prostu więcej możliwości.
Zresztą nawet widzimy to wśród naszych studentów, naszych klientów, którzy w wieku, szczególnie ci w wieku 40+, ta populacja naprawdę rośnie z roku na rok, dlatego że bardzo często mówią nam takie osoby, 50+ na przykład, że chciałbym zmienić swoją karierę albo nadać jej tempa, bo to jest już mój ostatni moment tak naprawdę, żeby cokolwiek zmienić. Przeszkadza mi niewystarczająca znajomość języka angielskiego. I bardzo często tą motywacją na wyjazd, żeby zacząć mówić, komunikować się w tym języku, jest właśnie praca zawodowa. Mhm. Albo na przykład zięć, który pochodzi z innego kraju, z którym nie jestem w stanie się porozumieć.
O, to bardzo ciekawa motywacja, ale rzeczywiście chyba każdy może zaobserwować, że coraz częstsza, po prostu innojęzyczny członek w rodzinie, wśród bliskich.
Tak, mhm. Tak.
Proszę Państwa, w dalszym ciągu audycji powiemy o tym, jak wygląda Poznań w tym rankingu na tle innych dużych miast Polski, jak wygląda nasz region, czyli Wielkopolska na tle innych województw. To nie tylko to, co jeszcze powiemy, jeszcze będzie więcej ciekawych rzeczy, ale sięgamy teraz po pierwszą piosenkę, którą proponują panie Magda Celejewska i Alicja Sztark. Miki Matsubara, Stay With Me. Proszę krótko wprowadzić tę piosenkę.
To ostatnio nasza ulubiona piosenka ze względu właśnie na rosnące zainteresowanie językiem japońskim u nas w biurze. Marzymy trochę o wyjeździe do Tokio. Część z nas, z naszego zespołu już wyjeżdżała i podsunęła nam ten klasyk japońskiego popu z 79 roku, gdzie tekst jest częściowo po angielsku, częściowo po japońsku, doskonały dla osób, które zaczynają przygodę z japońskim, a mają już jakieś podstawy w angielskim.
Aha, czyli to dobre dla tych, co się zaczynają uczyć japońskiego, niekoniecznie angielskiego. Proszę Państwa, Miki Matsubara, Stay With Me, piosenka z 1979 roku.
Zachodzie.
A w tej rozmowie panie Magda Celejewska i Alicja Stark z edukacyjnej organizacji międzynarodowej Education First rozmawiamy o nauce języka, o uczeniu się języków. Koncentrujemy się na angielskim, ale tak naprawdę w ogóle mówimy o tym, dlaczego dzisiaj warto znać drugi język, a może i nawet trzeci, może i nawet czwarty. O to też zapytam w dalszym ciągu naszej audycji, ale teraz będzie o tym, jak to w Polsce wygląda, w rozbiciu na regiony. I szanowne panie, jak zobaczyłem ten ranking, to pomyślałem tak, jako miasto Poznań, my tutaj Wielkopolanie możemy być dumni, natomiast jako region, województwo, no to już nie bardzo.
Rzeczywiście Wielkopolska, czy województwo wielkopolskie jest na 11 miejscu na 15, które ten ranking obejmuje. Ale te różnice naprawdę nie są duże między regionami. Natomiast jako miasto możecie być absolutnie państwo bardzo dumni. Wielkie gratulacje dla Poznanian, ponieważ zajmujecie zaszczytne czwarte miejsce. Więc rzeczywiście, no i oczywiście z wynikiem ponadprzeciętnym, dlatego że przeciętny wynik dla Polski z tego rankingu za 2025 to jest punktów 600, Poznań zdobył ich aż 608. Także naprawdę to znaczy, że Poznań zajmuje takie miejsce, które się oznacza jako very high proficiency, czyli bardzo wysoka znajomość języka angielskiego.
I tłumaczyły panie wcześniej, że to badanie, tak ogólnie mówiąc, polegało na badaniu pasywnego i, może się źle wyrażę, produktywnego angielskiego. A mogłyby panie to jakby opisać technicznie, jak wyglądało to sprawdzanie? To były jakieś testy, to były rozmowy, to było zapraszanie przypadkowych osób do badania? Jak to przebiegło?
Warto zaznaczyć, że ponad 2 miliony osób z całego świata wzięło udział w tym teście, a źródłem danych jest nasz test, który nazywa się IFSET. Taki test do takiego testu można podejść online. On jest narzędziem bezpłatnym. Bardzo wiele szkół i różnych zaprzyjaźnionych instytucji edukacyjnych korzysta z tego narzędzia jako narzędzia do pomiaru poziomu języka angielskiego w ogóle na swoje własne potrzeby. My też zachęcamy, żeby dla samego siebie zmierzyć się i zobaczyć, jak się plasujemy, jak wypadamy w porównaniu właśnie z różnymi innymi zmiennymi, z innymi osobami na całym świecie. Więc ten nasz ranking EPI opiera się na wynikach właśnie z IFSET-u, który sprawdza znajomość języka angielskiego. W różnych płaszczyznach, czyli jest część dotycząca słuchania, jest część dotycząca pisania, no i w tym roku mówienie i pisanie.
Czyli wszyscy rozwiązują ten sam test?
Tak, oczywiście.
I dzięki temu to można porównywać w ogóle?
Dokładnie, test jest standaryzowany, tak. Wszyscy rozwiązują ten sam test, możemy porównywać doskonale między krajami, regionami i innymi zmiennymi.
Ważne, żeby zaznaczyć, że do testu podchodzą osoby od 18 roku życia. Czyli 18 do, nie ma tak naprawdę górnej granicy, ale dzielimy po prostu, ta najstarsza grupa jest określona jako 40+. Czyli to mogą być 60-latkowie, 70-latkowie, ale również właśnie 40-50.
Czy to jest jakiś paradoks, że region jest na 11 miejscu, a miasto, stolica regionu jest bardzo wysoko na 4? Pytam też, czy to nie oznacza przypadkiem, że na przykład stolica Wielkopolski jest, no użyję tego słowa, jakoś tak wyjątkowo kosmopolityczna na tle regionu. Czy można takie...
Tak, absolutnie, panie redaktorze, tak jest. I myślę, że taki wniosek należy wysnuć, ponieważ no, Poznań jest wysoko w tych rankingach, bo bardzo mocne uczelnie, to jest raz. Bo międzynarodowy rynek pracy, to jest dwa. I bo Poznań ma młodą, mobilną populację. To jest trzy. Targi międzynarodowe sławne na całą Polskę i na całą Europę. Więc to wszystko sprawia, że no Poznań rzeczywiście na tle regionu błyszczy.
Mm-hmm. Powiedzmy teraz, jak w takim razie wyglądają Polki i Polacy w tym badaniu? Czyli w rozbiciu na płeć.
Nie mamy wielkich różnic w tym momencie, jeżeli chodzi o płeć. Coraz bardziej się zrównujemy. Bardziej porównywałabym kategorie wiekowe tutaj. To jest, myślę, bardzo interesujące, bo wbrew naszym intuicjom wcale nie najmłodsi są najlepsi, a najstarsi się stają coraz lepsi. Więc myślę, że warto się skupić na tym, w jakim wieku warto uczyć się angielskiego i jakie tendencje widzimy wśród najmłodszych użytkowników języka.
Mhm. Przy czym w badaniu najmłodszymi są 18-latkowie.
Tak, tak.
Czyli młodzież licealna jeszcze.
Mhm.
I my też często na przykład, czy urzędy zgłaszają się do nas, bo chciałyby na przykład przeprowadzić IFSET, żeby zobaczyć na przykład w Poznaniu, które liceum przoduje, prawda, i jak uczniowie sobie poradzili z tym testem i jak wysoko się plasują. Także i też do tego zachęcamy, bo tak jak Alicja już wspomniała, jest to test nieodpłatny, a dzięki temu też widzimy i też urzędy w ogóle wewnętrznie też chcą na przykład zobaczyć, jak pracownicy urzędów, prawda, radzą sobie z językiem angielskim. To jest bardzo ciekawe właśnie dla osób zarządzających, żeby zobaczyć, gdzie są pracownicy, gdzie są uczniowie.
Zdaje się, że uniknęły Pani odpowiedzi na pytanie, czy kobiety w Polsce, czy Polki, czy Polacy lepiej mówią po angielsku. Jak to wygląda? Ktoś kogoś goni, zdaje się. Panowie, panie chyba, tak?
W zeszłym roku rzeczywiście bardziej widać było tą różnicę między płciami. Natomiast teraz, jak spojrzymy na raport, to de facto takich różnic w podziale na płcie nie widać. Natomiast rzeczywiście kobiety
wypadają lepiej.
Wypadały lepiej, tak? I wypadają lepiej. Ale to też, tak jak mówię, w tym raporcie za 2025 rok ta różnica naprawdę już nie jest taka widoczna.
Ale jest stabilna i powtarzalna. My też widzimy większe zainteresowanie wśród pań, jeżeli w ogóle chodzi o naukę języka angielskiego. Więc chciałybyśmy zaapelować i zachęcić wszystkich panów do tego, aby podejmowali trud nauki języka. Zapraszamy do nas.
A czy my dzisiaj możemy mówić, że rozumiemy, no bo w Polsce tak to było przez lata, że te starsze pokolenia pamiętają, że uczyło się pokolenie, no nie wiem, 50-60-latków, nie wiem, 40, już chyba nie, języka rosyjskiego, bo nam kazali. Czy my dzisiaj rozumiemy, że tego języka jakiegokolwiek uczymy się no, dla siebie, dla swojej przyszłości, no i w ogóle dlatego, żeby się lepiej czuć na świecie?
Zdecydowanie to podejście do nauki języków się zmieniło, no bo wiadomo, to co jest nakazane nie cieszy, wręcz przeszkadza, prawda? Więc teraz Polacy podróżują przede wszystkim. To jest taka pierwsza motywacja, która się pojawia. U takich osób 40-50 plus, 60 plus, którym nakazywano uczyć się języka rosyjskiego i to bardzo często właśnie w naszych rozmowach z klientami w tym wieku gdzieś tam wybrzmiewa, że no ja tego angielskiego to właściwie nie znam, bo musiałem uczyć się ruskiego, bo to tak często, prawda,
tak.
Się do tego nasi słuchacze odnoszą i rozmówcy odnoszą. No i właśnie teraz wiemy, ponieważ granice są otwarte, świat stoi otworem i te osoby 50-60 plus, społeczeństwo też się bogaci, prawda? Więc stać nas na podróżowanie, na eksplorowanie świata. Chcą się czuć po prostu swobodnie, na tyle swobodnie, żeby pójść do kafejki i zamówić kawę, czy porozmawiać o pogodzie z napotkaną osobą na ulicy. Także to...
Dokładnie, myślę, że też nie tylko w podróżach. Angielski jest teraz niezbędny, aby poczuć się w podstawowy sposób zorientowanym w kulturze, popkulturze zwłaszcza, w social mediach i w tych czasach, w których żyjemy. I to jest język TikToka, to jest język Netflixa, to jest język memów, to jest język naszych pracodawców. Więc nie tylko sprawdziany, nie tylko matura z języka angielskiego, ale myślę, że codzienne sytuacje obcowania z taką kulturą, z którą mamy do czynienia na co dzień, zmusza nas do tego. Oczywiście młodszych w bardziej naturalny sposób, bo oni są cały czas wyeksponowani na wpływ tej popkultury i tych social mediów, o których wspominam, ale starszych również po to, żeby dogadali się ze swoimi dziećmi, żeby wiedzieli, tak, o czym dzieciaki mówią, mówiąc 6-7, slay i tak dalej.
Tak, i bardzo często właśnie to pada przy osobach 60+, które bardzo często już są babciami, dziadkami. Przy okazji wszystkiego najlepszego dla babci i dziadków, bo dzisiaj świętują babcie, jutro dziadkowie, to bardzo często to pada, że chciałabym zrozumieć mojego wnuka. Albo na przykład chciałabym też być taką babcią na czasie i wie pani, już sobie założyłam Facebooka, ale mój wnuk ma Instagrama. I chciałabym, a przecież językiem mediów społecznościowych jest język angielski.
Poza tym, tutaj się odwołam do tego, jak panie opisały tę międzynarodowość poznania kilkanaście czy kilka minut temu, że no właśnie w takim poznaniu, i ja to byłem świadkiem nawet dwóch takich scen w ostatnich tygodniach, że naprawdę w małym sieciowym sklepie nagle się okazało, że młody sprzedawca, no musiał, bo tak został zagadany, musiał błysnąć angielskim, bo się okazało, że klient jest anglojęzyczny. I nawet dla mnie to było zaskoczenie, bo jeden z tych sklepów nie był na takim głównym szlaku turystycznym, że tak powiem, nie, to nie był ani na dworcu, ani obok dworca. I tam nagle do tego młodego sprzedawcy klient zagadał po angielsku i przyznam, że mnie to zaskoczyło, że dostał właściwie, ucięli sobie obaj młodzi panowie no pogawędkę po angielsku. Także zmierzam do tego, że być może w niektórych takich miastach, takich jak Poznań, no już nawet nie chcę niczego ujmować temu zawodowi, ale właśnie bycie sprzedawcą w sklepie, ekspedientem będzie wymagało znajomości języka.
Tak.
Ta znajomość rozlewa się na coraz to nowe zawody. Mhm.
Tak jest. Znaczy, muszę powiedzieć, panie redaktorze, że musimy powiedzieć jedno. Jeżeli chodzi o Polaków, szczególnie tych młodych Polaków, którzy już są dziećmi, które wychowywały się, prawda, będąc, mając tą ekspozycję na język angielski, nie ma wstydu. I ostatnio nawet usłyszałam od jednego z naszych gości, który przyjechał do nas z Danii, jeszcze jeden przyjechał ze Szwecji, powiedzieli, że są zauroczeni Polakami, dlatego że gdziekolwiek są, czy to jest stacja benzynowa, czy to jest właśnie malutki sklepik, nie ma absolutnie problemu. Oczywiście mówimy o dużych miastach. Nie ma absolutnie problemu z porozumieniem się naprawdę na dobrym poziomie w języku angielskim. Także naprawdę powinniśmy być dumni.
A jeszcze wrócę do tego rankingu, bo mówiły panie, że on jest od roku 2011 sporządzany, czyli no już przynajmniej 14-15 edycji. I czy Polska jakąś ewolucję tutaj przeszła na tle tych innych krajów? Czy panie to obserwują? Czy to widać w materiałach dostępnych wam?
Tak, oczywiście. Możemy na przykład stwierdzić, że no, Polska plasowała się wyżej przed pandemią. Nigdy nie wróciliśmy do poziomu sprzed pandemii.
A które to było miejsce?
10 na przykład. Aha. 2019 rok, 2014 rok. Wtedy naprawdę byliśmy w tej czołowej dziesiątce. Ale to i tak miejsce 15, które zajmujemy teraz, to zamykamy de facto grupę krajów, które są na najwyższym możliwym poziomie znajomości języka angielskiego.
Mm-hmm. Proszę Państwa, po piosence zapytam, kiedy najlepiej uczyć się języka, czy ten 40 plus to już tak ma jeszcze szansę opanować język, czy nie, ale sięgamy po drugą piosenkę wybraną przez panie i to będzie Rusted Root, Send Me On My Way i słówko wprowadzenia, drogie panie.
Ten klasyk zaproponowałam Państwu, bo myślę, że najbardziej kojarzy z podróżami, z takim road tripem, z ekscytacją poznawania nowego miejsca, z poczuciem, że jedziemy w nieznane i takiego uczucia właśnie życzę Państwu przy słuchaniu piosenki.
Rekomenduję Alicja Stark. Prosimy.
Zachodzie.
W tej piosence powiało radosną, nieskrępowaną wędrówką. Mówiłem, że nie sięgnę, ale jednak ta pokusa okazała się silniejsza. Jeszcze raz książka Gastona Dorena, Babel, 20 języków dookoła świata. I tylko tutaj taki cytat dorzucam do tego, co panie mówiły, opisując tę moc języka angielskiego, która powoduje, że Polacy tak chętnie się uczą tego języka. Ja tylko jeszcze doczytam tutaj do tego, co panie powiedziały. Cytuję. Jedna na pięć publikowanych na świecie książek jest po angielsku. W tym języku powstaje ponad 80% artykułów naukowych. Anglojęzyczne są prawie wszystkie międzynarodowe hity filmowe i muzyczne, panie częściowo o tym mówiły, a także około połowy stron głównych, najczęściej odwiedzanych portali internetowych. Angielski to oficjalny język lotnictwa cywilnego i lingua franca Antarktydy, a także jedyny język, w jakim kiedykolwiek powiedziano coś na Księżycu. Proszę państwa, i jeszcze jedno. Autor podaje, że nie ma dokładnych statystyk, ale prawdopodobnie można przyjąć, że po angielsku mówi 1/4 mieszkańców globu, ale zaznacza, niekoniecznie mówi bezbłędnie. I teraz mam do pań pytanie. Czy lepiej mówić w języku obcym z błędami, z jakimiś potknięciami i niezręcznościami i bać się mówić w takim razie, czy jednak mówić, mimo świadomości, że nie mówię doskonale?
My nieustannie w Education First dostajemy pytanie od potencjalnych naszych kursantów, które do dziś mnie zadziwia, mimo że pracuję już prawie 10 lat. Czy ja bym chciał pojechać na taki kurs, ale nie umiem angielskiego, czy ja mogę jechać? I paradoks tego pytania polega na tym, że kurs po to właśnie jest, aby języka się uczyć i można uczyć się zupełnie od podstaw. My wręcz zachęcamy, żeby rzucić się na głęboką wodę. Nie trzeba znać tak naprawdę w ogóle żadnego słowa w języku obcym, aby się dogadać. Pamiętajmy, że my jako ludzie mamy jakiś metajęzyk, używamy języka mowy ciała. Jeżeli chcemy się dogadać, to dogadamy się w podstawowych kwestiach bardzo łatwo i bardzo szybko zmuszeni będziemy przyswajać nowe słownictwo. Więc oczywiście my przekonujemy do przełamywania tej bariery językowej, która realnie może być przełamana tak naprawdę tylko w sytuacji, kiedy znajdziemy się w środowisku anglojęzycznym, w środowisku obcojęzycznym i musimy zacząć się nim posługiwać, czyli zwykle za granicą.
Tak naprawdę rozumiem, że to będzie nas motywowało tylko i zmuszało do po prostu dogadywania się. Najlepiej jak się da. A proszę powiedzieć, bo powszechnie mówi się dwie rzeczy, że właśnie mózg małego dziecka jest najbardziej chłonny, jak gąbka chłonny na to, żeby nowy język poznawać. No a mózg seniora, im starszy, tym trudniejszy do przyswajania nowego języka. Tym mniej może gotowy do przyswajania nowego języka. To prawda?
To jest taka bardzo częsta obawa i obiekcja tych naszych studentów, którzy mają 50 lat plus. Że czy ja nadążę? I bardzo często pytanie jest, czy jeżeli wyjadę do jednej z waszych szkół, to będę musiał z 18-latkami, prawda, się uczyć, gdzie 18-letni umysł zupełnie inaczej pracuje niż mój. No oczywiście nie, dlatego że grupy są specjalnie dobrane wiekowo, tak żeby 50-latki uczyły się razem i ci młodsi uczniowie razem. Ale nie ma górnej granicy wieku, kiedy powinniśmy pomyśleć, że stop, to już nie dla mnie, dlatego że naprawdę to jest też gimnastyka mózgu. I nauka jakiegokolwiek języka obcego sprawia, że oczywiście z takich medycznych nawet względów, prawda, uchronimy się, możemy się uchronić przed demencją, Alzheimerem i tak dalej, dlatego że to są właśnie takie impulsy, które aktywują nasz mózg, ale też cały czas mamy satysfakcję z rozwoju osobistego.
Dokładnie, myślę, że tutaj warto dodać, że ten argument o większym potencjale intelektualnym młodszego pokolenia może być troszeczkę zbity przez argument taki, że dorośli, a zwłaszcza bardzo dorośli, mają inne narzędzia, których nie mają młodsi. Mają większą motywację bardzo często. Mają pogłębioną autorefleksję na temat tego, co chcą osiągnąć, po co tam są. Bardzo mocno przeżywają w ogóle wyjazd. Mają wypracowane metody radzenia sobie w nowych sytuacjach. Mają stabilniejszą konstrukcję psychiczną często, powiedziałabym, która pozwala im łatwiej sobie poradzić z wyzwaniami codziennego życia w zupełnie nowym środowisku. Więc nie porównywałabym jednowymiarowo tego doświadczenia i rzeczywiście w każdym wieku można zacząć uczyć się języka albo zacząć robić duże postępy.
Ja tylko tutaj dodam, że nasza najstarsza kursantka z Polski obchodziła swoje 90. urodziny na kursie włoskiego w Rzymie, w naszej szkole w Rzymie. Także i tam świętowała właśnie z personelem szkoły i z innymi uczestnikami kursu. Także cudowne przeżycie i to tylko pokazuje, że na naukę języka nigdy nie jest za późno.
A czy język angielski jest w tej chwili tym, którego najczęściej i najchętniej Polacy się uczą? Czy jednak tutaj mamy jakieś konkurencyjne języki, które mogą wyprzeć na przykład angielski, jeżeli chodzi o frekwencję?
Oczywiście język angielski jest najbardziej popularnym językiem. Z tego
względu, to jest oczywista oczywistość.
To jest oczywista oczywistość, ale bardzo popularnym również wśród Polaków jest język hiszpański.
U nas goni angielski.
Tak jest. Nie tyle niemiecki, co jest zadziwiające z tego względu, że tak naprawdę w szkołach drugim najczęściej nauczanym językiem jest język niemiecki, prawda? No ale Polacy świadomie wybierają język hiszpański, bo jest chyba przyjemniejszy dla ucha.
Być może też dlatego, że my łączymy naukę języka z wyjazdem, więc nasi kursanci kierują się też swoimi marzeniami podróżniczymi, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji, jakiego języka będą się uczyć. No i tutaj Hiszpania, konkretnie Barcelona, konkretnie Malaga są bardzo atrakcyjnymi.
Albo Kostaryka.
Albo Kostaryka w Ameryce Środkowej są bardzo atrakcyjnymi kierunkami dla Polaków. No chcemy jechać tam, gdzie możemy poszukać trochę słońca.
No w skali globu ziemskiego to hiszpański jest trzecim najczęściej używanym językiem po właśnie angielskim i mandaryńskim. A niemiecki jest dużo dalej, 11, jak tutaj dobrze widzę. Czyli tak, barier jako takich w człowieku nie ma, warto się uczyć języków. Opowiadaliśmy, panie opowiadały dlaczego, bo to względy i zawodowe, i kulturowe, i kulturalne, i w ogóle warto mieć otwarty umysł. Takie jeszcze mam pytanie, no bo możemy też wygodnie wziąć smartfona, czy powiedzmy Androida i włączyć translatora i niby też się dogadać. Możemy tak myśleć, że po co się uczyć, skoro mój tłumacz jest ze mną w kieszeni zawsze?
Myślę, że to odejmie nam bardzo dużo cennego międzyludzkiego doświadczenia, bo bardzo dużo przyjemności wynikającej z porozumiewania się w obcym języku wynika właśnie z naszej satysfakcji, kiedy uda nam się coś powiedzieć, kiedy uda nam się zamówić kawę, kiedy uda nam się poznać kogoś wyjątkowego za granicą. I to jest właśnie ta subtelność, której nie da nam ChatGPT.
No i to...
Dokładnie. No, w dalszym ciągu jednak to zaufanie, relacje, decyzje biznesowe nadal zapadają między ludźmi. I to jest ta przewaga, jeśli możemy się po prostu swobodnie w danym języku porozumieć.
Czyli także w sferze językowej pozostańmy ludźmi z krwi i kości. Dziękuję bardzo panią za rozmowę. To była rozmowa z Magdą Celejewską i Alicją Sztark z Education First, międzynarodowej, przypomnę, założonej ponad 60 lat temu w Szwecji organizacji edukacyjnej uczącej języków obcych. A pożegnamy się piosenką wybraną przez panie, to będzie Manu Chao. Ja tylko powiem, że audycję zrealizował Rafał Polacki, poprowadził Rafał Regulski, a ostatnie słowa będą należały do pań, które zapowiedzą właśnie utwór Manu Chao. Jaki to utwór i dlaczego ten?
Zapraszamy wszystkich fascynatów języka hiszpańskiego albo wszystkich początkujących, bo to jest idealna piosenka do rozpoczynania swojej przygody z hiszpańskim. Ja ją poznałam właśnie na kursie języka hiszpańskiego z native speakerem, który nam tę piosenkę polecił na poziomie A1, więc zapewniam, że każdy może zrozumieć. Zapraszamy. Me gustas tu, Manu Chao.
Dobrej nocy.
De la noche en San Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus.
Zachodzie.